Biuro Rady podało informację, jest Państwo wszyscy zalogowani, jeżeli chodzi o Komisję Edukacji. Wobec czego poprosiłbym Biuro Rady o żeby włączyć urządzenie do nagrywania.
Panie Przewodniczący, jesteśmy przygotowani. Nagrywanie włączone.
Dobrze, to rozpoczniemy.
Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie.
Jesteśmy akurat tak, sam raz. Rozpoczniemy posiedzenie. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynam posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Witam Państwa radnych, witam Panią Burmistrz, Panią Naczelnik, witam Panie. Poprosiłbym o przedstawienie się, bo rzadko się spotykamy.
Dzień dobry, z tej strony radca prawny Weronika Borowiecka oraz radca prawny Pani Katarzyna.
Witam. No.
Dobrze, dobrze. Jakoś nie skojarzyłem przez kamery. Dobrze, przeczytam Państwu porządek dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy, analiza demograficzna uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021 z podziałem na liczbę oddziałów w każdej szkole i przedszkolu w mieście oraz perspektywa demograficzna i ekonomiczna funkcjonowania placówek oświatowych na najbliższe 3 lata. Punkt drugi, opiniowanie materiałów sesyjnych. Punkt trzeci, sprawy różne. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza uwagi do porządku dzisiejszego posiedzenia? Nie widzę, wobec tego rozpoczniemy od punktu pierwszego. Tutaj bym poprosił o krótkie wprowadzenie do punktu związany z demografią. Poproszę Panią Naczelnik albo Panią Burmistrz, proszę.
Panie Naczelnik odpowie na wszystkie nurtujące Państwa pytania.
Ja bym poprosił najpierw o wprowadzenie.
A tak, przedstawi Państwu tą analizę, a potem będziecie Państwo chyba mogli zadawać pytania, jak Pan Przewodniczący zarządzi.
Dobrze, dziękuję.
Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak Pan Przewodniczący prosi, ja króciutko wprowadzę do tematu. Tematem była analiza demograficzna uczniów uczęszczających zarówno do szkół, jak i przedszkoli w roku szkolnym 2020-2021, czyli była to analiza 8 roczników klasy od 1 do 8. No i oczywiście, jeżeli chodzi o przedszkola, no to wiadomo grupy 3, 4, 5, 6-latków. Oczywiście z uwzględnieniem podziałów na ilości i tak dalej. Oraz perspektywa demograficzna, znowu w odniesieniu zarówno do szkół, jak i przedszkoli i ekonomiczna funkcjonowania placówek oświatowych na najbliższe 3 lata. To, co jest ważne w tym materiale i co trzeba brać pod uwagę, że materiał ten został opracowany o dane, które otrzymaliśmy z Wydziału Obywatelskiego Urzędu Miasta Czeladź. I jest to stan na końcówkę grudnia, bo oczywiście tak zbieraliśmy te materiały. To, co jest ważne, dane bazowe dotyczą dzieci urodzonych w danych rocznikach i zameldowanych w Czeladzi na pobyt czasowy lub stały, bo to jest baza, jak gdyby do naszej analizy demograficznej, do tego mamy dostęp. To, co jest ważne, nie byliśmy w stanie wziąć pod uwagę naturalnej migracji ludności, czyli jeżeli mamy rodziny, a wiemy, że takich rodzin jest dużo w Czeladzi, które są zameldowane na terenie innych gmin, a zamieszkują na terenie Czeladzi, no to tych osób nie byliśmy w stanie nawet statystycznie wliczyć, bo no, przewidując, bo to chodzi o te przewidywania, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ktoś się przeprowadzi do Czeladzi, czy powstaną nowe domy, nie wiem, mieszkania, czy ktoś będzie mieszkał. Na to nie byliśmy w stanie odpowiedzieć, więc migracja ludności nie jest tutaj brana pod uwagę. No i oczywiście, jeżeli chodzi o analizę ekonomiczną, chciałabym tutaj zaznaczyć i pewnie Państwo o tym dobrze wiecie i zdajecie sobie z tego sprawę, że ta analiza może być obarczona błędem statystycznym, ponieważ analizowany okres no, był okresem bardzo specyficznym. Dotyczyło to oczywiście pandemii, która nas zaskoczyła. Nie byliśmy na to przygotowani, nikt nie mógł zaplanować, że takie coś będzie miało miejsce. Natomiast ważne jest to, że sprawozdania finansowe za rok 2020 sporządzone będą dopiero do 20 lutego 2021 roku, więc 3 kwartały roku 2020 mieliśmy policzone, natomiast ten czwarty kwartał jest naszym przewidywaniem, no i tym rokiem bazowym był rok 2019. I tu, szanowni państwo, jak widzicie, ta analiza tego, co jest, generalnie kształtuje się konstans, te wahania w ilości oddziałów generalnie nie są duże, z wyjątkiem, tak jak państwo zaznaczyliśmy, tych trzech roczników, tam są lata 2007-2009, to są roczniki, które liczba klas, liczba urodzonych, zameldowanych, a utworzonych klas, są tam duże wahania, od bardzo małej ilości klas po 16 klas, ale są to roczniki wyjątkowe, bo były to roczniki związane oczywiście z reformą, ale o tym państwo mieliście już tutaj wiele spotkań, więc nie przedłużając, nie będę tutaj wchodzić, że tak powiem, w szczegóły. To, co jest ważne, proszę państwa, chcieliśmy państwu pokazać też to, że widzimy dzieci, które są spoza gminy i tych dzieci nie ma dużo, więcej jest ich w szkołach niż w przedszkolach i gmina, która jak gdyby przoduje, z której mamy najwięcej dzieci, to oczywiście jest gmina Sosnowiec, Będzin. Jeżeli chodzi o wszelkiego typu prognozy, no to tak jak mówię, prognozujemy znowu konstans, czyli ta ilość roczników raczej nie będzie się mocno wahała, ale tak jak powiedziałam, jest to tylko nasza prognoza, przewidywanie, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, co ma w zanadrzu jak gdyby ustawodawca. Wiemy, że zmienił nam się minister edukacji i nie wiemy, czy znowu będziemy mieć jakiekolwiek zmiany w przyjmowaniu dzieci do szkół, bo mówię tutaj o klasach pierwszych. W przedszkoli, jeżeli chodzi o przedszkola, nie sądzę. Widzimy zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach, że dzieci jak gdyby są poza gminą. W szkołach jesteśmy w stanie to stwierdzić, w przedszkolach nie, dlatego że dzieci od 3 do 5 lat mogą uczęszczać do przedszkoli, a nie muszą. Wiemy, że obowiązek przygotowania przedszkolnego jest dopiero w 6-latkach. Także tyle z mojej strony. Jeżeli państwo macie pytania, postaram się odpowiedzieć. Może z pomocą też pani burmistrz. Gdyby tam były jakieś niejasności, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Proponuję przejście do punktu zadawania pytań. Prosiłbym o to, żebyście państwo zgłaszali się przez podniesienie ręki. Nie jest nas zbyt dużo, więc ten ekran mam w całości. Będę wszystkich widział, które osoby chcą brać udział w dyskusji. Wobec tego bardzo proszę, kto chciałby pierwszy zapytać, zabrać głos. Ja sobie zostawiam zawsze te pytania na koniec, więc poproszę, żebyście to państwo pytali. Proszę pani radna Janina Wcisów.
Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące szkoły podstawowej nr 4. Tam jest przewidywana jedna klasa od września 2021 roku. Czy mamy gwarancję, że będzie jedna klasa? Czy jeżeli będzie więcej chętnych, to wtedy pozostałe dwie szkoły tracą na tym i do czwórki będą zorganizowane dwie klasy. Pytam dlatego, bo kiedyś było planowane, że będzie to szkoła jednooddziałowa, czyli na czwórkiej klasie, a szkoła zaczyna się rozwijać. Proszę o odpowiedź.
Może ja odpowiem. W szkole numer 4 powstały w tym roku dwie klasy, ponieważ w obwodzie tej szkoły było ponad liczbę dzieci przewidywanych w jednej klasie, czyli ponad 25 uczniów. Było 32 osoby. Zmuszeni byliśmy utworzyć wtedy klasy pierwsze dwie. Na przyszły rok niestety dwie klasy nie zostaną utworzone, a może niestety. Liczba dzieci w obwodzie nie przekracza liczby 25, to sondujemy już i planujemy, że będzie jedna klasa. Czyli nie będzie to kosztem innych klas. To nie będzie tak, że ktoś ma ochotę. No najpierw bierzemy dzieci, robimy rekrutację spośród dzieci znajdujących się w obwodach danych szkół. Rekrutacja druga, czyli dodatkowa, ona wynika tylko i wyłącznie z powodu wolnych miejsc w danej placówce. Dziękuję.
Proszę, kto dalej chciał zabrać głos? Proszę, pan radny Zbigniew Panek. Panie Panek, nie słychać pana. Proszę o włączenie mikrofonu.
Jest teraz. Ja mam takie pytanie w związku z tymi analizami ekonomicznymi wydatków. I tam są takie tabele, między innymi tabela 12, okres sprawozdawczy i tam jest są rozdziały i tam są jakieś kryptonimy, których ja nie rozumiem. 80, 101, 80, 110. Mógłbym prosić o rozszyfrowanie tych numerów. Co to są za numery?
Ja już udzielę panu, panie radny, odpowiedzi. Na stronie 9 jest legenda. I tam są wyjaśnione właśnie te numerki. Co to jest rozdział i co pod tym się kryje. Strona 9 w materiałach. Tam są, że 80-101 szkoły podstawowe, że 80-104 przedszkola, gimnazja, dokształcenie doskonale zawodowe nauczycieli, stołówki szkolne, edukacja specjalna w przedszkolach, edukacja specjalna w szkołach, edukacja specjalna w gimnazjach, podręczniki szkolne i świetlica.
Może ja dopowiem. Panie radny, budżet się tym charakteryzuje, że jest tak zwana klasyfikacja budżetowa i te liczby właśnie są klasyfikacją budżetową.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli mogę w tym momencie, bo to chciałem powiedzieć później, jakby miałem zadawać pytania. Ja mam prośbę do Wydziału, żeby zwrócił Wydział uwagę na jakość przygotowania pracy dla radnych, dlatego że ja nie byłem w stanie tego analizować, musiałem sobie wydrukować, dlatego że jeżeli ktoś czyta to na czytniku, na komputerze, w PDF-ie, to proszę Państwa, nikt nie będzie się uczył tych numerów. Wystarczyło przygotować tak tabelę, żeby te numery były opisane, jaka jest klasyfikacja danego numeru i wtedy nam byłoby łatwiej czytać. Gdyby to była jedna tabela, nie zwróciłbym na to uwagę. Ale tych tabel było bardzo dużo i każdy z nas miał problem, żeby przesuwać cały czas w PDF-ie plik, czytając te wartości i do czego one się odnoszą. Myślę, że Państwo podzielicie moją uwagę, jeżeli chodzi o przygotowanie tego materiału. To wystarczyło tylko w każdej tabeli wpisać. Tak samo, jeżeli chodzi o nagłówki, nam łatwiej by było to analizować. Proszę, kto chciał dalej zabrać głos? Nie widzę chętnych, może ja rozpocznę, a Państwo może tym sposobem troszeczkę znajdziecie dla siebie również tematy, które chcielibyście poruszyć. Ja przejdę sobie do pliku, żeby przeanalizować go. Pierwsze moje pytanie, ja się będę kierował, nie wiem czy Państwo, Pani Naczelnik i Pani Burmistrz ma ten sam plik, dlatego że w pliku łatwiej mi jest powiedzieć, na której jesteśmy stronie. Dlatego mógłbym przesunąć też, chociaż nie wiem czy te strony są numerowane. Tak, tu jest strona pierwsza, więc jesteśmy na drugiej stronie, tabela taka podłużna. Tabela numer 2, analiza demograficzna oraz organizacja szkół w roku szkolnym 2020-2021. Ja mam pytanie dotyczące rocznika 2013. Wszystkie pozostałe roczniki, jeżeli chodzi o tą część liczba dzieci i liczba dzieci w klasach, chciałem spytać, z czego wynika, czy Państwo się orientujecie, bo w pozostałych rocznikach ta różnica jest niewielka, parę osób, natomiast w roczniku 2013, czyli to jest pierwsza klasa, ta różnica między liczbą dzieci w gminie zameldowanych 260, a liczba dzieci, które są w klasie jest 27 osób. Czy Państwo jesteście w stanie powiedzieć, z czego ta różnica wynika?
Panie Przewodniczący, jeżeli bym mogła poprosić o powtórzenie. Liczba dzieci urodzonych 260 osób.
Już, proszę poczekać, ja powtórzę.
Dobrze.
Tabela numer 2. Mamy
tak.
Szkoły i rocznik 2013.
Tak jest.
W trzeciej kolumnie mamy liczbę dzieci. Ta liczba dzieci jest 260 osób. Musiałbym sobie jeszcze...
Tak, dokładnie.
60. Natomiast liczba dzieci, które uczęszczają do szkół, czyli policzymy dzieci, które są w klasach jest 233. I brakuje mi 27 dzieci. I skąd się bierze ta różnica?
Już panie przewodniczący tłumaczę. Liczba... Teoretycznie zakładamy, że te dzieci są poza gminą, czyli uczęszczają, ponieważ mają obowiązek szkolny, są to dzieci, które uczęszczają do innych szkół dokładnie w gminach ościennych. Natomiast ja na ten moment, tak jak mówię, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ile wśród tych dzieci, znaczy gdzie te dzieci są poza gminą. O może tak, jeżeli pan przewodniczący o to pyta.
Czy to są dzieci tylko, które uczęszczają do szkół w innych miastach, czy jest to też związane z odroczeniem tych dzieci, bo są dzieci, które powiedzmy ze względu na poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie mogą jeszcze uczestniczyć w lekcjach w szkole w pierwszej klasie. Czy pani naczelnik się orientuje, czy to jest tylko wynikiem tego, że dzieci chodzą do innych szkół w innych miastach?
Już panie przewodniczący odpowiadam, nie robiliśmy aż tak dogłębnego rozpoznania, że tak powiem, czy jest to wynik tylko i wyłącznie uczęszczenia do gmin ościennych, czy są to jak gdyby odroczenia. Z pewnością tak jest, ale na ten moment w 100% nie odpowiem.
To ja mam prośbę pani naczelnik o sprawdzenie, jaką ilość dzieci mamy w pierwszych klasach z tego rocznika, które są w przedszkolach i które dzieci są odroczone od nauki szkolnej. Dobrze?
Dobrze, oczywiście.
Bardzo dziękuję. Przejdę sobie do pliku i będę pytał dalej. Ja bym poprosił, jestem teraz na stronie 19, tabela numer 12. Może jeżeli państwo macie tylko i wyłącznie ten plik dotyczący naszego tematu, to może być to strona inna. To jest strona 10. W tym materiale, który jest przygotowany. Tabela numer 12 mówi, że jest to analiza ekonomiczna wydatków placówek oświatowych w roku 2019. Ja bym poprosił, żebyście państwo przedstawili mnie i komisji, jakie to są wydatki pozapłacowe bez kosztów żywienia w szkołach i przedszkolach, żeby każdy z nas mógł to zrozumieć, co to są wydatki pozapłacowe.
Więc jeżeli chodzi, co autor miał na myśli, może tak, pani, która to przygotowywała, jako wydatki pozapłacowe rozumiemy wszystko, co nie związane jest z wynagrodzeniami. Czyli jest to utrzymanie placówek. Ja myślę, pani burmistrz, gdybym czegoś nie dopowiedziała, proszę tutaj o wsparcie. Są to wydatki między innymi na utrzymanie placówki, są to też remonty, zakupy, wszystko to, co się wiąże, nie wiąże się z płacami. O.
I pomniejszone te wydatki są o to, że nie uwzględniamy tutaj żywienia w szkołach.
Dokładnie.
To są środki, które są wydawane przez rodziców. Dobrze, dziękuję. Przechodzę do kolejnego pytania. Chyba, że przerwę i państwo macie jakieś pytanie. Jeżeli nie, to będę kontynuował. Nie widzę, więc będę pytał dalej. Aha, o tej części już, że się źle to pytało, to już mówiłem. Dobrze, teraz jesteśmy na stronie 11. Czytam zdanie. W budżecie placówek oświatowych nie ujęto wydatków inwestycyjnych, które zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej w jednej kwocie w wysokości 1,5 miliona złotych. Kwota ta w zależności od potrzeb placówek będzie na nie odpowiednio rozdzielona w ciągu bieżącego roku. Tabela numer 14. I tabela numer 14 nie odpowiada tej kwocie 1,5 miliona złotych. Wobec tego bardzo proszę o przygotowanie komisji na następny miesiąc tą kwotę 1,5 miliona, bo tabela numer 14 to jest analiza budżetu na rok 2021.
To ja już Pani Przewodnicząca odpowiadam. Oczywiście tak jak Pan prosi, przygotujemy. Tabela 14 oczywiście nie przedstawia tego 1,5 miliona, natomiast myślę, że autor miał tu zupełnie co innego na myśli. W odniesieniu do tabeli 14, w tabeli numer 3, czyli tam, gdzie mieliśmy wydatki i zakupy inwestycyjne, tabela ta została nieuzupełniona, w związku z tym, że do tej pory wydatki inwestycyjne ujmowane były w budżetach placówek. W tym roku decyzją pana burmistrza te wydatki nie zostały uwzględnione w placówkach, tylko zostały przeniesione do budżetu Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej. I to jest, dlatego było odniesienie do tabeli numer 14. Oczywiście placówki na etapie planowania budżetu złożyły swoje jak gdyby propozycje wydatków inwestycyjnych i oczywiście jeżeli pan przewodniczący ma takie życzenie, nie ma żadnego problemu, my przygotujemy informacje na co te 1,5 miliona, inaczej, jak było wnioskowane, ponieważ rozdział tego 1,5 miliona przez pana burmistrza nie został jeszcze dokonany, ponieważ jest poddawany bieżącej analizie i dopiero wtedy po ostatecznej decyzji pana burmistrza będziemy wiedzieli, jak ostatecznie te kwoty będą jak gdyby rozdysponowane na placówki.
Dziękuję pani naczelnik. Jeżeli będzie to możliwe w lutym, bo już będzie zapadnie decyzja, co będziemy robić z tej kwoty, to bardzo proszę komisję poinformować. Jeżeli nie będzie jeszcze podjęta decyzja w lutym, no to proszę pamiętać, żeby w kolejnym miesiącu nas poinformować, jak będą te środki wydane. Jesteśmy dalej na stronie numer 11. Mam pytanie do tej tabeli 14 i powyżej mamy zbilansowane 4 tabele. Ja rozumiem, że te tabele powyżej są bilansowane w ten sposób, że każdy kwartał dodaje się do następnego kwartału i ostatni kwartał sumuje nam cały rok. Tak? Czy ja dobrze myślę? Tak?
System narastający.
Bardzo dziękuję. Wobec tego mam pytanie. Proszę mi powiedzieć, z czego wynika, że w tabeli, w tej rubryce pierwszej mamy kwotę, ja muszę sobie teraz przejechać, żeby zobaczyć wydatki płacowe wraz z ZF, Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, tak? I mamy tabelę tom 14 i w tej tabeli informujecie nas Państwo, że w tym roku szkolnym na płace wydamy kwotę o 2 miliony mniejszą niż w 2020 roku, tak, bo to jest narastające. W 2020. Proszę mi powiedzieć, z czego wynika ta różnica 2 miliony złotych? Co się stało w ciągu tego jednego roku, że Państwo zaplanowaliście tutaj, że mamy do wydania 29,5 miliona złotych, a w zeszłym roku 2020 wydaliśmy 31 454 tysiące. Proszę odpowiedź.
Oczywiście znowu, moim zdaniem, Szanowni Państwo, mamy tutaj budżet na rok 2021. Ja myślę, że Pani Burmistrz tutaj nieraz o tym też już wspominała, że to jest plan budżetu, czyli taki budżet, który poszedł do RIO. Więc żeby budżet mógł się spiąć, to przy pewnych, że tak powiem, punktach, o których rozmawialiśmy już właśnie przy planowaniu tych naszych budżetów, no te środki zostały jak gdyby ograniczone, tak? I sukcesywnie w miarę jak gdyby spływania i dokładnie zgłaszanych potrzeb będą uzupełniane w związku z zapotrzebowaniem składanym przez nasze placówki oświatowe.
Czyli ten plan może ulec Pani Naczelnik zmianie i myślę, że ta zmiana będzie wzrastająca, dlatego że nie ma jakiejś, powiedzmy, takiego rocznika jak okres rocznicy i ta ilość klas była zdecydowanie mniejsza.
Dokładnie.
Dobrze. Proszę poczekać, mam jeszcze chyba jeszcze jedno pytanie. Aha. Państwo na stronie 11 piszecie, że dla Państwa perspektywą tą ekonomiczną trzyletnią, a perspektywa trzyletnia polega na tym, że Państwo do roku, bo tak Pani Naczelnik mówiła o roku bazowym 2019, zastosowaliście wskaźnik wzrostu 6%, jeżeli chodzi o płace, natomiast jeżeli chodzi o koszty pozostałe, wskaźnik 5%. Ja mam pytanie, czy Państwo przeanalizowaliście, bo do tego zaraz wrócę, bo od tego, żeśmy zaczęli, to pytanie zadała Pani Radna Jajina Wcisło, do tego chcę jeszcze wrócić. Natomiast mnie interesuje, proszę Państwa, to, żebyśmy analizę też oparli o perspektywę ilości klas, które tworzymy w poszczególnych latach, bo one będą rzutować na ilość godzin, które będą realizowane w danej szkole. Oczywiście jest tu duży, powiedzmy, jakiś błąd statystyczny z punktu widzenia takiego, że klasy mogą być mniejsze, większe, z podziałem na grupy, bez podziału na grupy. Możemy tutaj jeszcze mieć to nauczanie indywidualne, które też nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Państwo zaplanowaliście tylko wzrosty płacy, natomiast nie przeprowadziliście takiej dogłębnej analizy, bo ona jest bardzo istotna z punktu, do czego dojdę za chwilę, z punktu widzenia ilości dzieci w klasach. I to jest bardzo ważna rzecz i to jako, powiedzmy, Urząd Miasta i Wydział powinniśmy kreować politykę oświatową w gminie z punktu widzenia kosztów. I to, co się stało w zeszłym roku, to myślę jest rzecz, która nie powinna się dla mnie powtórzyć. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Pani Janina Wcisło zauważyła, zmieniające się ilości dzieci w poszczególnych szkołach bardzo źle wpływają na kadrę, bo zwalniamy nauczycieli, w innej placówce musimy tych nauczycieli zatrudnić albo ich nie zatrudniamy. Ta stabilność, jeżeli chodzi o ilość dzieciaków i ilość, powiedzmy, klas na danym poziomie jest bardzo ważna w szkołach, bo co się okazało, że ja już nie pamiętam, w szkole numer 2 na pewno powstała w zeszłym roku jedna klasa pierwsza. Były zawsze 3, mamy w trzeciej klasach 4, czyli musi być ktoś zwolniony albo przechodzi do pracy na świetlicy. No, może być zatrudniony w szkole numer 4, ale dla niego to jest inna placówka. On przepracował 20 lat, czyli ma wysługę, aha, ta wysługa idzie za nim. Ale musi zmienić placówkę. Po 3 latach może wrócić do szkoły, nie musi. To są takie problemy, z którymi no, wiąże się jakby praca nauczycieli. Ja wskażę jeszcze na kolejne lata, bo później jest jedna klasa. I to jest problem dla dyrektora, bo nie ma godzin etatowych dla pracownika. Ja po to ten temat jakby uwzględniliśmy jako komisja, po to, żebyście Państwo nie mieliśmy teraz przygotowanego, jak była poprzednia naczelniczka, była ta analiza również z ulicami. I to nam dużo też dawało, żebyśmy się orientowali, bo proszę Państwa, my przydział, jeżeli chodzi o przydział ulic do szkoły, czyli okręgi, my je możemy kształtować nawet co roku. Kiedyś o tym rozmawiałem z Panem Burmistrzem. nie możemy, pani burmistrz, to proszę powiedzieć, dlaczego nie możemy?
Możemy, oczywiście, ma pan rację, tylko myśmy w tamtym roku chcieli właśnie zrobić tak, żeby zmienić obwód w szkole numer 4 i nie udało nam się, ponieważ uzyskaliśmy negatywną opinię kuratorium oświaty. To pan radny na pewno wie. Nie byliśmy w stanie przeskoczyć tego faktu. Sami chcieliśmy jak gdyby konstruować tak obwody, żeby w każdej szkole następował konstans, czyli żeby cały czas była ta sama liczba oddziałów. Ale niestety jesteśmy zdani jednak i jak gdyby uzależnieni od decyzji kuratorium. I taką decyzję negatywną uzyskaliśmy, dlatego też w tym roku w szkole numer 4 musieliśmy utworzyć dwie klasy, bo nie było zgody kuratorium na to, żeby ten obwód zmienić dla tej szkoły i dla pozostałych zresztą szkół. To nie jest takie łatwe, no to my możemy mieć chęci, ale niestety kuratorium na to nie wyraża zgody.
A proszę mi powiedzieć, jakie było uzasadnienie kuratorium, że kuratorium nie wyraziło zgody, bo to się wiąże z ogromnymi kosztami, jeżeli chodzi o gminę. Jakbyśmy przeanalizowali w inny sposób, utworzylibyśmy o jedną klasę na przykład mniej. To są duże koszty, bo to jest cykl nauki do ósmej klasy. Proszę mi powiedzieć, co kuratorium napisało, że nie uzyskaliśmy zgody?
Ja dokładnie tak nie pamiętam, ale powiem, że myśmy na tym niekoniecznie stracili nawet, bo mieliśmy utworzyć 13 klas pierwszych, a utworzyliśmy 11 pierwszych klas, wobec czego no tutaj konsekwencji ani finansowych nie odczuwamy. Niemniej jednak ja też wolałabym, żeby w szkołach była cały czas taka stabilna sytuacja i żeby nauczyciele byli bezpieczni. No ale no niestety organ prowadzący nie ma takiej władzy nad organem nadzoru. Oni wydają decyzję i ta decyzja w tym momencie była negatywną decyzją. Oczywiście my odszukamy to pismo, gdzie była wyrażona jakaś tam interpretacja, może kuratorium, dlaczego nie wyrażają zgody na utworzenie bądź zmiany obwodu. My przedstawimy Państwu całą dokumentację na następną komisję.
Dobrze, bardzo dziękuję, bo ja osobiście jestem ciekawy, jakie było uzasadnienie kuratorium, które nie wyraziło zgody. A te analizy, które ja uważam, że one powinny być robione bardzo często, przynajmniej w cyklu jednego, a może i cyklu, no myślę, że rocznie, one powinny być analizowane, jak to się będzie dalej przedstawiać. Zaraz pani naczelnik dam głos, dlatego że żebyśmy jakby widzieli tą perspektywę ilości tworzonych klas, po pierwsze, bo tu jeszcze chciałem spytać panią naczelnik, ile pomieszczeń, to znaczy ile klas jest teraz do dyspozycji szkoły numer 4? Czy tam 9 klas docelowo będzie mogło uczęszczać?
Mamy 9 pomieszczeń plus jedną salę informatyczną po stronie wodociągów.
Dobrze. Pani naczelnik, proszę, bo pani się zgłaszała do...
Ja tutaj, panie przewodniczący, chciałam tylko wyjaśnić. W tabeli, którą państwo macie, jest właśnie analiza na obwody. Myśmy przeanalizowały wszystkie ulice możliwe z podziałem na poszczególne szkoły i to właśnie widać tam, gdzie mamy szkoły SP1, SP2, liczba dzieci. Widzimy, ile jest dzieci urodzonych, czyli zameldowanych w obwodzie danej szkoły. W przedszkolach, ponieważ nie ma obwodu, jest tylko sieć przedszkoli, no tam tej możliwości analizy nie miałyśmy, natomiast tu jest to zrobione.
Tak, ja to widziałem. Może w kolejności pan Marcin Gadecki się zgłaszał. Proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam takie pytanie ogólnie do tego materiału, bo przyjmując ten temat analizy demograficzną, to nie chciałem tylko, żebyśmy skupili się tylko i wyłącznie na dzieciach urodzonych w kolejnych latach i tych, które będą tylko i wyłącznie zasilały pierwsze klasy szkół naszych podstawowych lub rozpoczynały naukę w przedszkolach. Tylko tu już kolega, pan przewodniczący już ten temat wywołał. Zależałoby nam na analizie takiej, co nas czeka w przyszłym roku, a więc ile będziemy mieli w poszczególnych szkołach oddziałów poszczególnych rocznikach, uwzględniając właśnie obwody, obwody tych szkół. Wiemy, że z roku na rok tych dzieci, część dzieci przybywa do naszego miasta, część dzieci wyprowadza się, ale mając tą informację z podziałem właśnie, ile dzieci jest w danej klasie, ile dzieci jest w danym roczniku, w danej szkole, to wtedy też możemy w przyszłym roku, w kolejnym roku, w tych przynajmniej trzech najbliższych latach określić właśnie liczbę tych oddziałów, bo tak jak w tej chwili widzimy, w roku 2020 bodajże 23 na 24 tych dzieci jest 209 ma być samych dzieci, które będą uczęszczały do klasy pierwszej. Widzimy tu w tym momencie, że program 500+ absolutnie nie zadziałał, bo spadek jest 20%, jeśli chodzi o liczbę dzieci, które będą w klasie pierwszej. Natomiast szkoła to oczywiście te klasy pierwsze mają znaczenie, ponieważ ona przez 8 kolejnych lat, jeśli będzie szkoła miała jedną klasę pierwszą, to przez 8 kolejnych lat dwóch etatów w każdym roczniku będzie mniej dla nauczycieli. Jeśli takie roczniki będą właśnie z lukami, gdzie będą jedne klasy, to cały czas będziemy musieli tylko i wyłącznie właśnie martwić się i tymi nauczycielami manewrować, aby każdy miał prawo. Chciałbym właśnie, żeby ten materiał tak był jeszcze uzupełniony właśnie o te trzy kolejne lata z podziałem na liczbę na oddziały, kontynuując właśnie klasy pierwsze. W przyszłym roku to opuszczają nas klasy ósme. W jednych szkołach mamy trzy klasy ósme, w następnym roczniku będą dwie klasy ósme. I wtedy będziemy też wiedzieli, mogli cały czas monitorować właśnie liczbę dzieci uczęszczających do danej szkoły, liczbę oddziałów w poszczególnych klasach, a cały czas zwracając uwagę właśnie na dzieci w klasie pierwszej oraz trzylatki, które czytają ze szkoły, które po prostu zasilają nasze klasy pierwsze i klasy i trzylatki w przedszkolach. Także tej informacji w tym przygotowanym materiale brakuje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Naczelnik. Ja widzę, że Pani też się zgłasza, ale najpierw Pani Burmistrz. Proszę.
Ja może dopowiem, że każda taka statystyka będzie jednak obarczona błędem, ponieważ my mamy obowiązek przyjąć dzieci zamieszkałe w Czeladzi, a nie zameldowane. A wiedzę mamy tylko o dzieciach zameldowanych, wobec czego nie są to na tyle wiarygodne informacje, żeby stworzyć z tego taką spójną i ściśle taką prawdziwą analizę demograficzną. Bo dziecko się sprowadzając do Czeladzi nie ma obowiązku. Za to my mamy obowiązek go przyjąć do szkoły na podstawie oświadczenia rodzica, że dziecko zamieszkuje na terenie Czeladzi. Także tutaj przepraszamy, ale nie jesteśmy w stanie co do dwóch miejsc po przecinku zrobić Państwu tą analizę demograficzną, bo jest to niewykonalne z punktu widzenia formalnego. Także na tyle, ile będziemy mieli wiedzy i materiałów, stworzymy oczywiście to, o co Państwo będziecie prosili. Dziękuję.
Pani Naczelnik, później Pan Radny Marcin Gadecki.
Ja tylko tutaj do Pana Radnego Gadeckiego chciałam powiedzieć, że tabela 10, prognoza demograficzna na lata szkolne, była opracowana na podstawie obwodów. Więc my tutaj wiemy, ile zgodnie z danymi z zameldowania, ile osób teoretycznie przewidujemy w obwodach danej szkoły i jaka jest liczba planowanych klas. Ale to jest to, co powiedziała Pani Burmistrz. W tym roku planowaliśmy, że będzie 13 klas pierwszych, z czego miały powstać dwie klasy pierwsze w szkole podstawowej numer 1, była tylko jedna. I to samo dotyczyło szkoły podstawowej numer 2, gdzie planowane były trzy klasy, powstały tylko dwie. I jest to niezależne od nas i z naszej prognozy wynikało, że będziemy mieć 13 oddziałów, na ten moment mamy 11, więc tak jak Pani Burmistrz powiedziała, jest to dosyć trudne do jednoznacznego określenia, tak, żeby ktoś nie zarzucił nam później, że była analiza, wykazane było 13 na przykład oddziałów i to się zadziało, proszę Państwa, w tym roku. Dyrektorzy, którzy planują, wiedzą dobrze, że przy arkusz organizacyjny w maju jest tak zwany projekt majowy. Projekt polega na tym, jak Państwo pewnie wiecie, że my tylko prognozujemy, że możemy mieć tyle, a tyle klas. Natomiast zadaniem dyrektora jest tutaj tak ułożyć zatrudnienie w placówce, żeby w razie sytuacji, kiedy nie będzie naboru, albo mieć możliwość przesunięcia nauczyciela do innych zadań, bądź też poinformowanie go odpowiednio wcześniej, z zachowaniem odpowiedniego terminu, no że niestety ta umowa nie może być przedłużona, prawda, żeby to dobro nauczycieli tutaj też było dla nas ważne. Natomiast nie chciałybyśmy, i o tym rozmawiałyśmy mocno, też robić komuś nadziei, mówić, że praca będzie, kiedy się okaże na przykład, że tej pracy nie będzie. A będzie to wynikało z różnych sytuacji. Proszę Państwa, to tak jak powiedziałam, widać było w rocznikach 2007-2009. My zaplanowaliśmy sobie X klas, a ustawodawca zmienił jak gdyby reguły gry. Puścił sześciolatki do szkół, potem zmienił zdanie i, że tak powiem, te wahania pod względem prawodawstwa miały wpływ, gdybyśmy zaplanowali, a pewnie poprzedni naczelnik tak to zrobił, też można by było mówić, no ale proszę Państwa, planowaliście co innego, jest co innego. Dlatego my tutaj się tak zasłaniamy tym błędem statystycznym, bo tak jak powiedziałam, jest to tylko nasze gdybanie i nasze przewidywanie. Nie jesteśmy w 100% w stanie odpowiadać za to, co się zadzieje i właśnie o tych warunkach takich niestabilnych pisaliśmy. Mało tego, proszę Państwa, jeżeli chodzi o rodziców, wiemy o tym, że mają pełne prawo, żeby dzieci chodziły do przedszkoli bądź też uczyły się poza gminą. I często te decyzje zapadają w ostatnim momencie. Wiecie Państwo, że rodzice mają na przykład upatrzone szkoły. Chcą, żeby dziecko było w danej szkole, a nie zawsze jest to możliwe. Bo tak jak tutaj Pani Buruś powiedziała, jeżeli przyjmowanie dzieci z urzędu, tylko czyli tak zwanych dzieci obwodowych, kończy się w momencie, kiedy my mamy pełną klasę, nie otwieramy już naboru dwuetapowego uzupełniającego według naszych kryteriów tutaj nadanych uchwałą przez Państwa jako Radę, tylko po prostu zamykamy nabór, bo wiemy, że ma być nabór na jedną klasę. Często rodzice też niekoniecznie, kiedy mają trafić do szkoły, do której nie chcą, podejmują decyzję, że po prostu szukają alternatywy w innej gminie. I dlatego ta analiza jest taka trudna. Natomiast zapewniam Państwa, że dokonaliśmy wnikliwej analizy obwodów. Zajęło to naprawdę dużo czasu. Proszę wierzyć, tutaj wydaje się, że jest 12 stron materiału, to jest nic. Proszę nam wierzyć, że dołożyliśmy wszelkich starań, tak samo jeżeli chodzi o analizę ekonomiczną. Powiem tak, analiza demograficzna jest na tyle skomplikowana, że potrzeba po pierwsze dużo czasu, a po drugie dużej ilości danych, które trzeba jak gdyby przerobić. I my, mając dostęp do tych danych, które mamy, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby Państwu jak gdyby wyciągnąć z tego maksimum. Natomiast tak jak mówię, nikt z nas nie podejmie się tego, żeby dać 100% gwarancji, że te wyliczenia spełnią się w 100%. Dziękuję bardzo.
Proszę, pan radny Marcin Gadecki.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, analiza, tak jak każda analiza, to jest analiza, którą sporządzamy na dany dzień. Oczywiście byłoby to bardzo dobre, jeżeli te dane, które sobie założymy 25 stycznia, te dane 25 stycznia w 2024 roku będą wiarygodne. Od lat już co najmniej 10 przy tej analizie demograficznej zakładamy, że co najmniej 5% dzieci, które mieszkają w naszym mieście, z różnych przyczyn one do naszych placówek nie będą uczęszczały. I to są takie dane statystyczne, które z roku na rok powtarzają się. Sama analiza to nie jest również umową oczywiście i to absolutnie ja i myślę, że koledzy moi również nie pogniewaliby się, jeżeli te dane, które Państwo dzisiaj przedstawią, jeżeli one z jakichś różnych przyczyn, niezależnych oczywiście od Państwa, zmienią się. Bo my, tak czy inaczej, my Państwu muszą zapewnić naukę szkolną wszystkim dzieciom, które mieszkają właśnie na terenie naszego miasta. I absolutnie takie zadanie jest zadaniem naszym własnym gminy. i musimy te miejsce w tych szkołach, musimy to miejsce w tych szkołach dla tych dzieci zapewnić. Nie możemy sobie w tej chwili powiedzieć, czy my jako Rada możemy zamknąć dwie, trzy czy cztery szkoły i zostawić tylko jedną z dwoma klasami, bo tak będzie wygodnie, a reszta dzieci niech szuka miejsca poza terenem. Takiej sytuacji absolutnie nie może być i nie ma. Tak jak już wspomniałem, analiza nie jest umową. Podobną sytuację mamy w budżecie miasta. Tyle, co przyjmowaliśmy kilka tygodni temu budżet miasta i ten budżet oczywiście realizujemy go przez cały bieżący rok. Ale myślę, że jeśli nie w styczniu, to już w lutym będziemy dokonywali zmian w tym budżecie. Będziemy przesuwali środki z jednego działu do drugiego, czy z paragrafa, albo zadania jednego na drugiego, to wszystko jest plastyczne, podobnie jak z tą analizą. Natomiast tą informację, o którą prosiliśmy, to ona pozwalałaby nam po prostu stwierdzić, ile tych oddziałów byłoby, jak kształtowałaby się polityka właśnie kadrowa na najbliższe 3 lata w poszczególnych szkołach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja jeszcze odniosę się do tego, jak źle się stało, że w zeszłym roku u nas można było tylko utworzyć w szkole numer 2 jedną klasę. Podam przykład jednego rodzica, którego znam osobiście, bo ma córkę w klasie 6 sportowej. I jego młodsze dziecko, syn, chciał iść do naszej szkoły z myślą o tym, że będzie razem ze swoją starszą siostrą chodził do szkoły i być może w perspektywie będzie też uczniem klasy sportowej. Niestety liczba dzieci już z obwodu została zamknięta i musiał iść do szkoły numer 4. Teraz znajdzie się w określonym, powiedzmy, środowisku, które być może po 3 latach będzie zmieniał, przychodząc do szkoły numer 2. Trudno mi jest wyrokować, czy tak będzie, czy nie, ale to jest problem, no, z którym i my się borykamy, i borykają się z rodzicem. I dlatego ta analiza jest bardzo istotna. Ja naprawdę bardzo jestem ciekawy, co kuratorium nam odpisało, dlaczego tych obwodów nie możemy zmienić i przesuwać, powiedzmy, ulic po to, żeby odpowiednią ilość klas w danej szkole tworzyć, no ale to się dowiemy w kolejnym miesiącu. Niemniej ja wiem, pani naczelnik, jeszcze wrócę do tego, ja wiem, że państwo przeanalizowaliście, nie dając nam tego materiału, ten materiał myśmy analizowali w poprzedniej kadencji. Ja pamiętam, był remontowany Urząd Miasta, nie wiem, czy to było 4 lata temu, czy 5. Myśmy analizowali dogłębnie, zastanawiając się również nad tym, bo wtedy mieliśmy analizę przygotowaną taką, że mieliśmy podane ulice, jeżeli chodzi o roczniki dzieci. I nam było to też łatwiej analizować, że gdybyśmy przesunęli, powiedzmy, tą ulicę, to spowodowałoby, powiedzmy, taką zmianę w ilości, powiedzmy, dzieci w danym obwodzie. Ale to pewnie pani naczelnik z pracownikami dogłębnie przeanalizowała. Ja to widzę, że materiał jest przygotowany. Może nie był taki, powiedzmy, zamysł był, żeby przedstawić tylko obwody, bo my się orientujemy i widzimy, że jest pewna, bym powiedział, tendencja, nieraz się zmniejsza, bo jest nawet może nie tendencja, tylko duża jest różnica, że obecnie u nas, a takżeśmy planowali lat temu parę, że będzie pewna stabilizacja ilości klas, bo to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o roczniki. Przewidywaliśmy, że w szkole numer 1 będą tworzone 2 klasy, że 2 klasy będą tworzone w szkole numer 3, 3 klasy będą w szkole numer 2, w szkole numer 4 będzie 1 klasa i po 2 klasy będą tworzone w szkole numer 5 i numer 7. I taki był plan, taki był zamysł, żeby była stabilna ilość klas w danej szkole, bo ona jest korzystna z punktu widzenia i edukacji wczesnoszkolnej i tych nauczycieli, którzy uczą od klasy czwartej do ósmej. Bo z roku na rok powiela się ilość dzieci, więc ta praca jest w miarę stabilna. Nie ma takich, bym powiedział, dużych ruchów kadrowych. To tyle z punktu widzenia tego, że no to my musimy w ten sposób myśleć. Nie wiem, czy nam się uda, bo jeżeli będziemy chcieli coś zmienić, to nie wiem, co na to organ kuratorium powie, czy wyrazi na to zgodę. Proszę pan radny Marcin Gadecki.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam pytanie do pani mecenas. Proszę powiedzieć, jak to wygląda właśnie od strony prawnej, bo jeśli chodzi o przyjęcie obwodów, to są kompetencje gminy. Gmina decyduje o tym, które ulice będą należały do danego obwodu, do danej placówki. Jak właśnie w tej kwestii mamy, jak to prawo w tej kwestii mówi, bardzo proszę.
Szanowni panie przewodniczący, szanowni państwo, ale proszę powiedzieć o konkretne pytanie. Chodzi o zagadnienie prawne dotyczące unormowania tych obwodów, tak? Bo...
Nie, mamy konkretne pytanie. Jeśli przysłuchiwała się pani przed chwilą tej dyskusji, o tym mówiliśmy o przyjęciu obwodów.
Tak.
Że Rada Miejska przyjmuje uchwałę obwody.
Tak, obwody, tak.
No i w tym momencie kuratorium swoją opinią podważa to. W związku z tym moje pytanie brzmi, jakie kompetencje w tym momencie są rady i co dalej możemy zrobić ewentualnie w takiej sytuacji.
Jeżeli kuratorium nie zgadza się jakby z obwodami, które przedstawił zespół...
Stan faktyczny jest taki, jaki mamy w tej chwili. W bieżącym roku kuratorium nie wyraziło zgody, organ prowadzący, nawet nie podjęliśmy jeszcze uchwały, tylko organ prowadzący wystąpił o opinię do kuratorium.
Szanowni państwo, z zasady opinia jest zawsze wiążąca. Natomiast jak wygląda to w tym zakresie, to musiałabym w pierwszej kolejności zaznajomić się tutaj z opinią kuratorium oświaty, jakie miała wątpliwości i dlaczego nie zostało to zaakceptowane. Jeżeli się z nią zapoznam, bo nie mam tutaj tych materiałów, to oczywiście wtedy mogę państwu jasno określić i wskazać odpowiedź. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, opinia zawsze jest wiążąca.
Bo tak, no nie zgadzam się tu w tym momencie z panią, bo mamy na przykład sytuację inną, kiedy opinię na przykład Związek Nauczycielstwa Polskiego, no i ta opinia przecież nas do niczego absolutnie nie wiąże. Bo Związek Nauczycielstwa Polskiego może wydać sobie opinię taką lub inną, natomiast decyzje, jeśli chodzi o podjęcie na przykład danej uchwały, to decydują radni, większość rady decyduje o. Także ta opinia w tym momencie, ona jest tylko i wyłącznie opinią.
Szanowni państwo, należy rozróżnić jakby opinię...
Jeszcze sekundkę, bo nie tylko to jest przykład, podałem Związku Nauczycielstwa Polskiego, no ale jeśli będziemy mieli kilka jeszcze innych organizacji związkowych, to mamy kilka albo kilkanaście różnych opinii, prawda? I ten materiał, te opinie, one do organu prowadzącego, czyli do gminy, spływają. No i mamy sytuację, myślę, że podobną, którą mamy w tej chwili.
Szanowni państwo, tak jak powiedziałam, możemy rozróżnić opinie wiążące i niewiążące. O tym stanowi przepis prawa. Jeżeli chodzi o ten zakres, o który tutaj jest zadany i przekazany mi do rozpoznania, nie zapoznałam się, jeżeli chodzi o tą kwestię, bo też mnie nie proszono, abym się zapoznała w tym zakresie właśnie, jeżeli chodzi o obszary, tak? Czy jest ona wiążąca, czy niewiążąca. Moim zdaniem w tym zakresie jest ona wiążąca, ale oczywiście sprawdzę i udzielę państwu informacji, bo akurat, tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o obwody, nikt nie zwrócił się z takim zapytaniem do nas. Ja się oczywiście zorientuję i wskażę podstawę prawną. Jeżeli będzie ona niewiążąca, to tak jak w przypadku regulaminu, z którym mieliśmy do czynienia na początku sierpnia, opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związków Zawodowych nie była wiążąca. Wystarczyło, że ta opinia została wydana, ale nie wiążała organu wykonawczego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię obwodów, to oczywiście jak najbardziej zorientuję się i Państwu udzielę tej informacji, czy i w jakim zakresie moglibyśmy się jakby przeciwstawić, czy jeszcze przedyskutować sprawę obwodów tutaj z resortem oświaty, czy z kuratorium oświaty.
Proszę Pan Radny Marcin.
Oczywiście, bo to kuratorium oświaty, ono w tym momencie chroni ucznia, bo gmina czy organ prowadzący może w ramach oszczędności oczywiście tak ustawić też obwody, czy zmniejszyć w danej szkole ilość obwodów, że dzieci będą nie miały jednakowej odległości do pokonania do szkoły. Część dzieci na przykład będzie do szkoły miała 1 km, a ustawienie tak ulic spowoduje, że inne dzieci będą miały na przykład kilkanaście kilometrów do szkoły. Mówię tu oczywiście o sytuacji absurdalnej, która nie ma miejsca w naszej gminie, bo akurat sieć szkół jest tak ułożona, że ta odległość też tu wielokrotnie przy przyjmowaniu obwodów była poruszana. Niewielką odległość dzieci i praktycznie jednakową pokonują do danej placówki. Także myślę, że ten aspekt, którym kierowałoby się przede wszystkim kuratorium, mając na uwadze tylko i wyłącznie dobro dziecka, a nie ekonomię, on oczywiście, jeśli chodzi o nasz przypadek, naszej gminy, on myślę, że jest nieuzasadniony. Dziękuję.
Rozumiem.
Ja jeszcze chciałem Państwu przedstawić jakby brak uzasadnienia z punktu widzenia kuratorium, biorąc pod uwagę liczebności. Zwróćcie uwagę Państwo, jaka jest różnica. W niektórych szkołach są klasy, na przykład, które mają tylko i wyłącznie po 14-17 dzieci. Mówię o tej pierwszej klasie. Ten rocznik 2012 jest w miarę ładnie ułożony. No, szkoła numer 3 ma małe liczebności, ale powiedzmy, że w miarę to wygląda dobrze. Natomiast tutaj są klasy, które są bardzo małoliczne i tak naprawdę można by było jedną klasę mieć mniej, przerzucając te dzieci do innych szkół, to powodowałoby, że mielibyśmy jedną klasę i mielibyśmy oszczędności jako gmina, a dzieci by nie ucierpiały, bo wszystko byłoby zgodnie z przepisami, czyli klasa utworzona byłaby do 25 osób, chociaż widzę tam w zestawieniu, że wyjątkowo tworzy się klasy też 26-osobowe. Są też takie klasy. Czy ktoś z Państwa, bo myślę, że temat już żeśmy wyczerpali, ja już nie mam więcej, Państwu przedstawiłem swoje stanowisko. Natomiast wrócimy, myślę, do tego, o czym dyskutował Pan Radny Marcin Gadecki z Panią Radcą, żebyśmy rozeznali temat z punktu widzenia tego, czy kuratorium ma takie prawo, że jeżeli my chcemy zmienić obwody, kuratorium nie wyraża na to zgody, nie wiem dlaczego, to czy my możemy podjąć taką uchwałę, bo to będzie uchwała Rady Miejskiej, więc wrócimy do tego tematu, dlatego że pamiętam, z tego czasu rozmawialiśmy z burmistrzem o tym, że te obwody moglibyśmy nawet zmieniać co roku po to, żeby była właściwa polityka, jeżeli chodzi o ilość klas, liczebności klas i tak dalej. Proszę Pani Radna.
Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam wcześniej,
Co do zasady, opinia kuratorium jest wiążąca, nie służy na niezażalenie, także za zasady, natomiast skargę do sądu administracyjnego mamy prawo wnosić. Ale tak jak mówiłem, tak jak wspomniałam wcześniej, musimy ustalić, na jakich podstawach, jaka była opinia kuratorium, jakie mieli zastrzeżenia i wtedy postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytanie tak bardziej dogłębnie.
To bardzo byśmy prosili, żeby tą opinię pani burmistrz, pani radcy przekazała, żeby można było się do tego odnieść, jakie były zastrzeżenia i jakie były nasze uzasadnienia z punktu widzenia zmiany obwodu. Dobrze? To ja bardzo dziękuję. Czy macie jeszcze Państwo pytanie do punktu pierwszego, analiza demograficzna? Nie widzę. Przechodzimy to do punktu następnego, czyli do opiniowania materiałów sesyjnych. Nie mamy tych materiałów. Punkt następny, sprawy różne. Bardzo proszę o zgłaszanie się do odpowiedzi. Proszę, pan radny Marcin Gadecki.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam pytanie dotyczące pandemii. Zamknęliśmy właśnie rok ten 2020, bardzo trudny rok, jeśli chodzi o walkę z pandemią oraz podejmowane były szereg działań, które miały na celu uchronić dzieci, nauczycieli w związku z panującym wirusem. Mam takie pytanie dotyczące środków finansowych, jakie nasza gmina musiała zaangażować w walkę z wirusem. Czy otrzymaliśmy jakąś pomoc ze strony rządowej, czy tylko i wyłącznie musieliśmy zaangażować środki nasze własne gminy pochodzące z środków bieżących? Jeśli ta pomoc rządowa była, to proszę też o informację, czy ona była wystarczająca. Mam tu na myśli wszelkie działania, które zostały użyte w związku z walką z wirusem, począwszy od dezynfekcji, dodatkowych jakichś urządzeń, środków jednorazowych i wielu innych działań, środków czystości. Ten okres, kiedy te szkoły tylko i wyłącznie funkcjonowały w tym okresie pandemicznym, on stosunkowo był krótki w tym poprzednim roku budżetowym 2020. Niemniej jednak zamykamy kolejny rok budżetowy. Mam takie pytanie dotyczące właśnie wszystkich środków i kosztów, jakie ponieśliśmy, a też jakie otrzymaliśmy. Dziękuję bardzo.
Proszę, pani burmistrz.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, my mamy całe zestawienie wydatków i skąd te środki pochodziły, także wszystkie te materiały państwu przekażemy, bo nie wiem, czy na ten moment pani naczelnik ma przed sobą całą tabelę z tymi wydatkami i środkami pozyskanymi. Także dostaniecie państwo te wszystkie materiały w najbliższym czasie, nawet jutro, jeżeli jest to państwu potrzebne. Chyba że pani naczelnik już teraz ma tą wiedzę, bo ja ten materiał widziałam, zaakceptowałam, także my to wszystko już wiemy.
Szanowni państwo, powiem tak, my powolutku szykujemy się do tematu sesji, która jest, jeżeli dobrze pamiętam, w marcu właśnie sytuacja w placówkach i my na bieżąco zbierałyśmy od marca informacje z placówek, z jakich źródeł pozyskano właśnie środki ochrony osobistej, ile przeznaczono na to w budżetach. Mamy też informacje o tym, ile my wspomogliśmy jako gmina dodatkowym, jak gdyby zastrzykiem gotówki ze środków alkoholowych nasze placówki. Także my to mamy, że tak powiem, przygotowujemy to na bieżąco, ale jeżeli Państwo macie życzenie, to to zestawienie możemy dać Państwu wcześniej, natomiast na pewno również załączymy je do materiałów na sesję, jeżeli pamięć mnie nie myli, marcową, tam gdzie mamy, dokładnie, gdzie tematem sesji jest właśnie pandemia i sytuacja w placówkach, ale jeżeli Pan Radny ma takie życzenie, to nie ma problemu, no tylko po prostu muszę spokojnie z pracownikiem to już na szybko, jak gdyby przyspieszyć to zbieranie, bo to są, aktualizujemy to na bieżąco i wtedy możemy udostępnić, jeżeli będzie oczywiście takie życzenie.
Pan radny Marcin Gadecki.
Tak, pani naczelnik, pani burmistrz, pani naczelnik. Ten temat odnośnie walki z pandemią i działania, które zostały podjęte, to będziemy mieli w planu pracy sesji Rady Miejskiej. W związku z tym ja to pytanie oczywiście w tym momencie wycofuję i nie ma potrzeby, żeby Państwo udzielali w tej chwili odpowiedzi, tylko jeśli będą Państwo przygotowywali właśnie ten materiał, to bardzo bym prosił właśnie o to podzielenie właśnie tych kwestii odnośnie zaangażowanych środków, czyli skąd otrzymaliśmy pomoc, z jakich, od których instytucji, ile musieliśmy właśnie środków własnych zaangażować. O to właśnie o to pytałem, także w tym momencie bardzo dziękuję. Wycofuję tu swoje pytanie. Oczywiście do tego tematu, który będzie na sesji jak najbardziej zapraszam. Dziękuję bardzo. No.
Dziękuję. Jakie pytanie Państwo jeszcze macie? Nie widzę, bo z tego ja dwa tematy chciałem poruszyć. Pytanie z września o interpretację prawną punktów w regulaminie, który był w poprzednim, nie znalazł się teraz. Czy Pani Burmistrz, mamy tą interpretację prawną? Bo mówiła Pani w grudniu, że na styczeń ona powinna już być. Pani Burmistrz, u mnie się zawiesiła.
Chyba Panie Przewodniczący, tak właśnie widzę, że Pani Burmistrz...
Pani Burmistrz, nie słyszymy...
Dzisiaj w tej komisji uczestniczy Pani Radca Prawnego Komorowiska.
No, Pani Burmistrz, jeszcze raz proszę powiedzieć, bo...
Halo, czy mnie słychać? Słychać mnie?
Teraz słychać.
Halo, czy mnie słychać? Właśnie Danka, ponieważ my na dzisiejszą komisję jesteśmy przygotowani, jest zaproszona Pani Radca Prawny Weronika Borowiecka, też tam mam nadzieję, że gdzieś jest Pani Katarzyna Snoch i tę interpretację prawną Państwu przedstawią Panie, także... Udzielam, no nie, ja nie mogę udzielić głosu, to Pan Przewodniczący udziela głos, a ja bym poprosiła, żeby w naszym imieniu zabrała głos Pani Radca Prawny. Dziękuję.
Pani Radca Prawny zabierze głos, tylko ja mam prośbę, żeby te informacje, jak należy to interpretować, żeby to było na piśmie i żeby każdy z nas mógł to otrzymać. Oczywiście myślę też o tych osobach, które są jakby odpowiedzialne za budżet w szkołach, czyli dyrektorów szkół.
Bardzo wszystko proszę. Państwu powie Pani Radca Prawny Weronika Borowiecka. Wszystko na piśmie też będziecie Państwo mieli dostępne.
Bardzo dziękuję. Proszę, udzielam Pani głosu.
Witam ponownie. Szanowni Państwo, nie wiem w jakim zakresie, oczywiście udzielę wszelkich informacji, natomiast postaram się jakby tutaj wszelkie wątpliwości, które zostały poruszone w protokole wrześniowym, w jakiś sposób może wyjaśnić i żeby ta sprawa była może bardziej wyjaśniona czy ustalona. Szanowni Państwo, 4 sierpnia 2020 roku ukazał się w dzienniku urzędowym tutaj województwa śląskiego, ukazała się nasza uchwała wraz z regulaminem, który między innymi szczegółowo określał warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Oczywiście teraz mam przed sobą dokumentację, którą się będę posiłkować. Jak szanowni pan przewodniczący i pan radny, z którym wcześniej omawialiśmy, panem radnym Gadeckim, który uczestniczył w rozmowach też dotyczących regulaminu, jak świetnie wiemy, nie zostały tam uregulowane pewne kwestie, które dotyczyły godzin ponadwymiarowych, niezrealizowanych godzin wymiarowych. Jak wskazuje tutaj w szczególności nadzór województwa śląskiego, organy, które tutaj też się posiłkuje, organ prowadzący szkołę, czyli mamy tutaj do czynienia z jednostką samorządu terytorialnego, nie jest upoważniony ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. I to niestety się z tym nie do końca zgadzaliśmy, niemniej jednak powiedzieliśmy, że będzie wiele wątpliwości. Niemniej jednak zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym, gdyby te regulacje zostały uwzględnione w naszym regulaminie, zostałby on ponownie uchylony. Rada Gminy, jak już też wskazano, mogła ustalić jedynie warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, a więc wskazać, na jakiej podstawie ustalone jest wynagrodzenie za te godziny, wysokość tego wynagradzania i sposób, w jaki zostały one wypłacone. Z tego, co mi wiadomo, Wydział Edukacji, z której jest panią naczelnik na czele, konsultował się i telefonicznie, i otrzymał różnego rodzaju materiały od prawników, radców prawnych, którzy ściśle współpracują ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego i we wrześniu, bodajże początkiem września, przeprowadził szkolenie w zakresie ewidentnie, który został unormowany w naszym regulaminie. Jeżeli się mylę, to proszę panie naczelnik, aby mnie tutaj poprawiła. I z tego, co się orientuję i z tego materiału, który został przedstawiony na szkoleniu, jasno jakby określono te zasady, ale tylko te zasady, które jasno zostały unormowane i zarówno w regulaminie, jak i w ustawie. Natomiast otrzymałam od wydziału i tak samo od pani burmistrz tutaj zapytanie dotyczące i nurtujące jak najbardziej, można powiedzieć, nauczycieli, co w przypadku, czy nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane i w jakim zakresie. I rozumiem, że najbardziej państwo tutaj radni są zainteresowani tymi kwestiami, tak? Mogłabym się tylko jeszcze...
Pani radco, my zadaliśmy konkretne pytania. Mamy dwa akty prawne.
Tak.
Który obowiązywał do sierpnia. Drugi akt prawny, który obowiązuje od sierpnia. Różnice polegają na tym, że w jednym akcie niektóre punkty zostały wykreślone. I nas interesuje, jak one będą interpretowane, bo regulamin o tym nie mówi. I to pytanie ja zadawałem od września, żeby była sprawa jakby wyjaśniona, bo nawet w rozmowach z dyrektorami, dyrektorzy dalej nie mają jasności, jak należy zapłacić za ten czas. Więc tutaj bym poprosił, żeby się pani radca odniosła. Ja nawet oczekiwałem, że my przed dzisiejszą komisją, bo tak pani burmistrz mówiła, ja oczekiwałem, że my otrzymamy od pani konkretną odpowiedź na te pytania. Czyli mamy punkt pierwszy dotyczący przerwania zajęć. Teraz są lekcje zdalne, ale były w różnych gminach na wiosnę płacone w różny sposób dla nauczycieli, którzy nie prowadzili na razie lekcji zdalnych, bo one nie były tak zorganizowane. I tam mieliśmy zapis w regulaminie starym, że na okres, kiedy nie prowadzi się zajęć z powodu na przykład mrozów czy epidemii, to każdy z pracowników ma zapłacone tak, jakby de facto był w pracy. I to jest jeden tylko z punktów. Tych punktów jest dużo. Ja oczekiwam że otrzymamy te materiały na dzisiaj, przeanalizujemy sobie, przeczytamy i będziemy ewentualnie dyskutować.
Szanowni Państwo, zapytania, które otrzymałam, dotyczyły m.in. niewolnych od zajęć dydaktycznych, delegacji, nieobecności ucznia w zajęciach nauczania indywidualnego, nieobecności ucznia na zajęciach nauczania indywidualnego, dni ustawowo wolne od pracy, przerwa świąteczna, zwolnienia od pracy, wyjazdy uczniów, czyli mamy zielone szkoły oraz udział uczniów w rekolekcjach, między innymi. Szanowni Państwo, karta nauczyciela, tak jak już wiemy, w żaden sposób nie określa, czy i w jakich przypadkach przysługuje wynagrodzenie nauczycielom za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Nie określa to żaden przepis prawny. W sprawach nieuregulowanych mamy zastosowanie artykułu 91c ustęp 1, czyli karta nauczyciela w zakresie spraw niewynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy. Tutaj mamy zastosowanie przepisu kodeksu pracy. Jeżeli chodzi o takie szczegółowe uregulowanie, gdzie ma swoją podstawę typowo w przepisach, to jest artykuł 188 kodeksu pracy, który wprost odnosi się do opieki nad dzieckiem. I w tym przypadku, tylko i wyłącznie w tym przypadku, to jest artykuł 188 kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 roku życia przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni. I tak jak wskazałam, tylko i wyłącznie w sprawach uregulowanych ustawowo albo tam, gdzie przepisy tak wskazują, mamy zero-jedynkowo udzieloną odpowiedź. I to dotyczy tylko i wyłącznie, jak wskazałam wcześniej, opieki nad dzieckiem. Natomiast, szanowni Państwo, w pozostałym zakresie brak jest przepisów normujących wszelkie kwestie, o których mówiliśmy wcześniej. Z całą pewnością należy dążyć do rozstrzygnięcia tej kwestii w drodze legislacji i to też już rozmawialiśmy wcześniej, że bądź to poprzez zmianę przepisów rozporządzenia płacowego do nauczycieli, ale to już jest kwestia ustawodawcy, bądź rozszerzenia katalogu, czyli tych kwestii, poprzez uregulowanie tych zmian w regulaminie, ale też do tego jest potrzebna nam ustawa, która rozszerzy ten katalog. I mając to na uwadze te wszystkie zapytania, które Państwo zadali, oczywiście zaczęliśmy interpretować przepisy, zaczęliśmy interpretować orzecznictwo, zaczęliśmy interpretować stanowiska MEN-u. I zero-jedynkowo też można powiedzieć, że zarówno orzecznictwo, jak i piśmiennictwo wskazuje, że jest luka w prawie, którą musi uregulować ustawodawca, natomiast wszelkie sporne kwestie winny być tak naprawdę indywidualnie rozpatrywane na drodze postępowania sądowego. I oczywiście ja posiadam orzecznictwo w tym zakresie, które w jednym przypadku, na przykład w stosunku do, już tutaj Państwu podam, załóżmy w przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, tam gdzie się rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, czy też dni edukacji narodowej. Mamy stanowisko Sądu Najwyższego, które wskazało, że nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeżeli niezrealizowanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie szkoły. I wskazują, że za takie dni należy się wypłata wynagrodzenia. Przy tym inny wyrok Sądu Najwyższego wskazuje, że nie należy się wypłata w takiej sytuacji. Mamy stanowisko także MEN-u, które potwierdza, że w przypadku nauczycieli korzystających z urlopu z tytułu, załóżmy, opieki nad dzieckiem, przysługuje ją godziny nadliczbowe. Natomiast już jest kolejna interpretacja MEN-u, która jednak odbiega od wcześniejszej. Teraz, szanowni Państwo, jeżeli istnieje luka w prawie, oczywiście my możemy indywidualnie ustosunkować się do każdego przypadku. I do tego też, z tego co mi wiadomo, dąży tutaj pan burmistrz, chociaż ja chcę tylko wskazać, podkreślić, że dyrektor szkoły nie jest żadnym gminnym pracownikiem samorządowym. Nie można tu mówić o bezpośrednim jakby podległości służbowej. Dlatego też organ wykonawczy, jako tutaj, jako pan burmistrz, nie jest organem zarządzającym. W związku z tym w stosunku do dyrektorów szkół władza wykonawcza ogranicza się tylko do jakby spraw związanych typowo ze sprawami finansowymi i administracyjnymi. Dlatego też w żaden sposób organ wykonawczy, jakim jest pan burmistrz, nie może nie narzucać, ani wskazywać kierunku, bo te kierunki powinien wykazywać, wytaczać, dyktować ustawodawca. I w sytuacji luk prawnych brak jest podstaw do wydawania przez organ wykonawczy, bierzmy pod uwagę pana burmistrza, jakichkolwiek poleceń dyrektora. I z najnowszego stanowiska MEN-u MEN wskazuje, że tą kompetencję posiada dyrektor. Oczywiście my możemy państwu wskazać wytyczne, które tutaj mam przed sobą, czyli gro orzecznictw, które wskazują, kiedy należy, kiedy nie należy się wypłata w tym samym momencie. Natomiast nie jesteśmy ustawodawcą, który jednocześnie wskaże i wytyczy wytyczne z uwagi na to, że brak jest takiej kompetencji zarówno dla rady, jak i dla burmistrza. Oczywiście w sprawach indywidualnych, gdzie podkreślam, sąd bodajże i tutaj w Katowicach, sąd okręgowy, sąd rejonowy, sąd apelacyjny, w wielu sprawach, na przykład w przypadku tych naszych zielonych szkół, stwierdził, że należy wypłacić pracownikowi czy nauczycielowi pracę tak, jakbyśmy to zrobili w przypadku godzin nadliczbowych, które są uregulowane w kodeksie pracy. Natomiast nie można wskazać, że godzina ponadwymiarowa ma się tak samo przeliczać jak godzina nadliczbowa, gdyż ustawodawca w żaden sposób się do tego nie ustosunkował. Inną rzeczą jest to, że jeżeli myślę, że pani naczelnik bardzo dokładnie zapoznała się z opracowywaniami radcy prawnego i doktora nauk, pana, jak to już podam nazwisko, Dariuszem Dwojewskim, który wskazuje, że każdy dyrektor indywidualnie powinien brać pod uwagę, czy w danej sytuacji nasz nauczyciel, któremu przysługuje ma przysługiwać wynagrodzenie, jest w gotowości do pracy. I w tym momencie należy wskazać, że dywagacje, które wysnuwa tutaj pan radca prawny, czy pan dyrektor, czy tutaj pan doktor Dariusz Dwojewski, są niekorzystne są niekorzystne dla nauczycieli. Podsumowują, że na przykład w przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, czyli mamy rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, czy dni nauczyciela, zdaniem tych mecenasów, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego, wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe się nie należy. W przypadku delegacji, podróży służbowych, akcje się nie należy. W przypadku nieobecności ucznia w zajęciach nauczania, tam gdzie został wcześniej nauczyciel uprzedzony o tej nieobecności, wynagrodzenie się należy. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach nauczania indywidualnego, kiedy jest uprzedzony o nieobecności, nie należy się wynagrodzenie. W przypadku zawieszenia zajęć nie należy się wynagrodzenie. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy nie należy się wynagrodzenie. W przypadku przerw świątecznych, czyli dni wolne od zajęć oraz dni wolne od pracy, zdaniem tych państwa także się nie należy. W przypadku zwolnienia od pracy, urlop okolicznościowy także się nie należy. W przypadku wyjazdów uczniów na wycieczkę także jest negatywna odpowiedź. W przypadku uczniów udziału w kolekcjach także. I tak jak wskazałam, natomiast istnieją orzecznictwa, które wręcz przeciwnie wskazują na to, że Sąd Najwyższy przyznałby wynagrodzenie nauczycielom w tym zakresie. I oczywiście tam, gdzie państwo jak najbardziej mają prawo i ja udostępnię opinię czy informację prawną, którą przekazałam pani naczelnik, niemniej jednak moja, proszę wziąć pod uwagę, że nasza praca, praca radcy prawnego polega na wykładnie prawa. Jeżeli jest luka w prawie i takiej wykładni nie ma, a ustawodawca nam nie przekazuje takiego umocowania, my nie jesteśmy uprawnieni do nadinterpretacji prawa, żeby zarówno kogoś nie skrzywdzić, jak i też nie było wskazane, że działamy na korzyść konkretnej osoby. Natomiast, tak jak powiedziałam już wcześniej, dywagacje na temat, czy przysługuje, jakie jest orzecznictwo i jakie są interpretacje ministerstwa, państwo na pewno w naszej interpretacji prawnej państwo znajdziecie. I tak jak podkreślam, jeżeli dyrektor indywidualnie wykaże, i to już to przewiduje ustawa covidowa, że kompetencje w zakresie ustalenia zasad zaliczania i zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć zrealizowanych z wykorzystaniem metod i technik, to co mamy już teraz do czynienia w czasie pandemii, w tym zakresie należą do dyrektora szkoły. I jeżeli ten nauczyciel nie będzie świadczył pracy z przyczyn leżących, ale ewidentnie po stronie pracodawcy, czyli tutaj dyrektora szkoły.
Ja przepraszam pani, chciałem powiedzieć, że nie chciałbym, żebyśmy analizowali i szli ustaw covidowych, natomiast mamy to interpretować z punktu widzenia prawnego, nie covidowego, bo on jest na czas szczególny i o tym nie chciałbym.
To panie przewodniczący, tak jak powiedziałam wcześniej, przepisy nie przewidują żadnego umocowania i nie dają podstaw prawnych tutaj organowi wykonawczemu wydawania poleceń czy wykładni interpretacji przepisów, których po pierwsze nie ma, które nie występują. Możemy, ja już tu sugerowałam pani naczelnik, że przedstawiając moją opinię, którą mamy i za i przeciw, możemy ją po prostu tak sformułować i wystąpić do ministerstwa, aby się ministerstwo opowiedziało. Natomiast też już braliśmy pod uwagę zarówno z panem burmistrzem, z panią burmistrz, czy z panią naczelnik, że opinie MEN-u są także opiniami niewiążącymi. Ale tak jak wskazałam, tutaj dyrektor szkoły z zasady, gdzie nie jest podległy, nie jest bezpośrednim przełożonym, niestety ma w tym zakresie indywidualny, powinien brać indywidualnie, mieć indywidualne podejście do swojego pracownika, a organ wykonawczy, tak jak państwo doskonale wiedzą, może tylko i wyłącznie nadzorować tutaj działalność finansową czy administracyjną tych szkół. Ale oczywiście w tym zakresie, w jakim możemy pomóc, to pomożemy. Natomiast dyrektywy wykażemy obecną sytuację prawną, obecne orzecznictwo, obecne piśmiennictwo i w tym zakresie jak najbardziej służymy pomocą. Natomiast nie wykładnią prawa, które nie istnieje. A tak jak powiedziałam wcześniej, do roku 2020 te wszystkie kwestie były uregulowane w regulaminach i oczywiście one były. Natomiast zmieniło się orzecznictwo tutaj zarówno wojewody śląskiego w tym zakresie nadzoru i nie tylko śląskiego, ale w całym Polsce, wskazując, że organ nie jest uprawniony regulować te kwestie. Oczywiście można się nie zgodzić z tym, bo nawet w miastach ościennych regulaminy dalej funkcjonują i ktoś może powiedzieć, ale załóżmy w tyłku, w tym mieście regulamin jest. Oczywiście on jest, bo do momentu, jeżeli nie zostanie zmieniony, to nie podlega nadzorowi. Dopiero w przypadku podjęcia nowej uchwały organ nadzoru będzie kontrolował te regulaminy i one wtedy niestety nie będą mogły zawierać tych regulacji.
Dobrze, dziękuję. Pytanie z państwa strony? Jeżeli nie ma, to ja się tylko zaraz panu Marcinowi Gadeckiemu oddam też głos. Ja chciałem zwrócić uwagę na, ja może po Pani wypowiedzi nie chciałbym takiej sytuacji, że my nakazujemy dyrektorom, powiedzmy, że tak należy to robić. Natomiast ja podam jeden przykład, że powiedzmy pracownik przyszedł do pracy, był na, bo nie mówimy o godzinach nadliczbowych. Nie mówimy. Pani mecenas mówiła też o godzinach nadliczbowych, które w niektórych opiniach czy orzeczeniach powinny być również w tych dniach wypłacone, na przykład na rozpoczęcie roku szkolnego i zakończenie roku szkolnego, bo niejednokrotnie ilość pracy w tych dniach dla niektórych nauczycieli jest nawet dłuższa niż ta ilość godzin, którą normalnie w tym dniu wykonuje. Ale już nie mówię teraz o nadgodzinach, tylko mówię o normalnych godzinach pracy, kiedy przychodzi pracownik, i to była sytuacja u nas w mieście, że w jednej szkole te godziny były zaliczone jako etat, czyli etat nauczyciela dydaktyczny jest 3,6 na każdy dzień pracy. W zaokrągleniu bierze się, że są to 4 godziny przepracowane. A w innej szkole było 0. Po interwencji była 1 godzina albo 2. I ja mówię o sytuacjach takich, których dla mnie, bo to jest tak, że ten nauczyciel niejednokrotnie się nie upomni o to i nie będzie wiedział, dlaczego się tak dzieje. Bo on pracuje, on liczy na to, że dyrektor, który rozlicza te godziny, który jest za to odpowiedzialny, robi to najlepiej, jak potrafi. I ja po prostu, te moje pytania idą w tym kierunku, żebyśmy podjęli decyzję, pewnie, że każdy dyrektor jest jakby, ma swoje i swoje uzasadnienie nawet swojej decyzji z punktu widzenia wypłacić, nie wypłacić, ale uważam, że w naszej gminie powinniśmy prowadzić jedną politykę, żeby się nie okazało, że nauczyciel z jednej szkoły ma inaczej płacone za to samo niż nauczyciel z drugiej szkoły. Chociażby wyjazd na wycieczki, tak? Wyjazd na wycieczki rzadko kiedy jest krótszy niż jego czas pracy w tej szkole. I na to chciałem zwrócić uwagę, żeby to, co pani mecenas przygotowuje, czyli wykładnię prawną dla dyrektorów szkół, żeby była prowadzona jednolita polityka, nawet jeżeli są kontrowersje i nie ma do końca wyjaśnionych spraw, bo są interpretacje i za, i przeciw, żebyśmy jako gmina prowadzili jedną politykę płacową, bo przecież ci dyrektorzy też mogą wyrazić swoją opinię i zdanie i przekonać resztę dyrektorów, że ta decyzja, którą ja będę podejmował, jest słuszna. No, ja oczekuję właśnie, żebyśmy poszli w tym kierunku. Zwracam się tutaj do pani naczelnik i do pani burmistrz, żeby tak to poszło, bo do tej pory wszystko było jasne. Dlatego, że regulamin określał, czy jest tak, czy inaczej. Teraz regulamin o tym nie mówi, więc musimy się posiłkować inną interpretacją. I ja na to liczę, że państwo tak to pokierują, żeby ta, powiedzmy, żeby nie dochodziło do sytuacji takich niejasnych, nierównych, jeżeli chodzi o naszą gminę. I taki cel mi przyświeca, że po zmianie regulaminu, żeby wszystko było jasne i określone. Proszę, pan radny Marcin Gadycki. Panie radny, proszę włączyć głos.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym się odnieść do tych słów, które powiedziała pani mecenas, które przyjmując w ogóle ten regulamin, który przyjęliśmy w lipcu i te zapisy, o których też rozmawialiśmy na komisji też lipcowej, przyjmując pierwszy raz regulamin, który został uchylony i później 30 lipca przyjęty po raz drugi z uwagą dotyczącą paragrafu 10 w tym regulaminie, który jest przepisanym paragrafem z ustawy Karty Nauczyciela z artykułu 35 z ustęp 3 dokładnie brzmi i tu absolutnie nie ma możliwości inaczej, aby dyrektor nie wypłacił nauczycielowi inaczej niż w sposób, jaki jest on zaszeregowany i zatrudniony. Absolutnie takiej możliwości być nie może. Jest to oczywiste. Natomiast pani cały czas tu poruszała temat tych godzin faktycznie odbytych. Żaden z nauczycieli nie chce mieć też wypłaconych, nie chce, nie jest, nikt nie zażąda, by miał wypłacone godziny za godziny, które nie są odbyte. I pani tu poruszyła ten temat z przyczyn niezależnych od nauczyciela. I oczywiście to jest całe sedno po prostu tej wypowiedzi, gdyż nauczyciel, czy każdy nawet pracownik, który pracuje przyjmuje określone, według określonego planu pracy i wszystko, co się dzieje lub co się nie odbyło z przyczyn niezależnych od nauczyciela, a nauczyciel tylko może w kilku przypadkach zmienić szkole, jeśli weźmie urlop bezpłatny, jest na 4, czy weźmie urlop okolicznościowy, bądź będzie sprawował opiekę nad dzieckiem do lat 14. Może też nie przyjść do pracy, no ale to się równoznaczne jest z rozwiązaniem stosunku pracy. Natomiast wszystko inne, co się dzieje na terenie, każda obecność nauczyciela w pracy jest obecnością w pracy, który jest potwierdzony po podpisem na liście obecności czy wpisaniem tematu do dziennika. Poruszała pani również kwestię opieki nad dzieckiem do lat 14, gdzie kodeks właśnie pracy jasno mówi, że ten dzień ma być płatny i nie może być takiego przypadku. Tu mamy charakterystyczny właśnie sposób naliczania nadgodzin, gdyż w planie pracy nauczyciela nikt nie jest w stanie wskazać, która godzina pracy jest nadgodziną, przyjmując stałą godzinę pracy. Czy ta 19 godzina to będzie w poniedziałek na 4 lekcji, czy w czwartek na 8 lekcji będąc 8 lekcją kolejną. W związku z tym przyjęto właśnie ten tygodniowy tydzień pracy i to rozliczenie jest też tygodniowe. Natomiast nieobecność nauczyciela usprawiedliwiona w pracy nie może skutkować tym, że wszystkie godziny, to właśnie mówił o tym poprzedni paragraf 9 w naszym regulaminie, skutkowało tym zdjęciem wszystkich nadgodzin z całego tygodnia. W obecnym regulaminie tego zapisu już nie ma, natomiast wątpliwości, bo o tym też dyrektorzy szkół zgłaszali, rezygnując z tego katalogu godzin, które dawały jasną informację dyrektorowi szkoły, w jaki sposób ma poszczególne dni charakterystyczne dla pracy szkoły wypłacać, tego już nie ma i też intencja właśnie dyrektorów szkół, oczywiście dyrektorzy szkół są, każdy odpowiada finansowo za podejmowane decyzje, niemniej jednak całe prawo, które stanowimy tu w gminie i które organ nadzoru kontroluje, to intencją naszą było takie, aby we wszystkich placówkach, we wszystkich jednostkach ten sposób naliczenia był jasny, czytelny dla wszystkich, których to dotyczy i nie budziłby po prostu wątpliwości co do co do wypłaty tych środków, bo wiem, że to są środki publiczne i absolutnie nie chciałbym postawić dyrektorów właśnie do dyscypliny finansowej. Także intencją naszą cały czas właśnie dopytując odnośnie poszczególnych przykładów, jakich znajduje się, to jest kilka raptem przykładów, przy których postawieni są dyrektorzy, a nie było jednoznacznego zapisu w regulaminie, z czym absolutnie się nie zgadzam, że nie może być, bo jeśli chodzi o sprawy finansowe, to ustawa nakazywała organowi prowadzącemu wypłatę 300 zł za dodatek z tytułu wychowawstwa dla wychowawców klasy. Natomiast my bardzo dobrze mieliśmy taką decyzję, podjęliśmy i środki zostały też zabezpieczone w każdym budżecie. 300 zł dla wychowawców też przedszkoli. Bardzo dobrze, że tak jest. Także ten aspekt finansowy myśmy też w tym momencie tu podejmowali. Natomiast wracając, intencja jest tylko do tych kilku.
Pan Marcin Gadecki się wyłączył na chwilę. Nie wiem, jak szybko wróci do spotkania, to może, jeżeli pozwolicie Państwo, ja poruszę drugi temat dotyczący raportu, który wniosek był na komisji październikowej. I tutaj mam dwa pytania. Pierwsze pytanie wiąże się z tym, gdzie obiekt dokumentu utkwił, bo pani burmistrz mówiła, że w grudniu jeszcze po dwóch miesiącach nie dotarł wniosek komisji. Panie radny Gadecki, ja przepraszam, zaraz panu udzielę głos, bo już zadałem pytanie, czekając, aż pan wróci do spotkania, zadałem pytanie odnośnie raportu.
Panie przewodniczący, bardzo państwa przepraszam za te niedogodności. Absolutnie siła wyższa. Nie rozłączyłem się, tylko gdzieś na łączach coś zostało odcięte. Działo się to poza mną, także przepraszam bardzo.
Dobrze, to może zróbmy tak, że proszę dokończyć swoją wypowiedź i zmienimy temat, dobrze?
Dobrze, dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Także kończąc tu moją wypowiedź, intencją naszą tylko i wyłącznie było takie, dotyczącą tych kilku dni, które są charakterystyczne dla roku szkolnego, aby znaleźć taką jasną wykładnię prawną, którymi mogliby się posługiwać dyrektorzy szkół, wypłacając czy płacąc po prostu nauczycielom, a nauczyciele wiedzieliby, w jaki sposób te dni są płacone. Także tylko i wyłącznie to, jak pani mecenas, jak już tu rozmawialiśmy, to sytuacja dotyczy tylko i wyłącznie kilku dni charakterystycznych dla przebiegu po prostu roku szkolnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy pani mecenas chciała jeszcze się odnieść, czy wszystko jest jasne, co nam przyświeca?
Szanowni państwo, jak najbardziej te tematy są mi znane i są interpretowane. I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, rozmawialiśmy o tych rozstrzygnięciach, tych dewagacjach i tych lukach już wcześniej. Widzieliśmy, że może być z tym problem. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o naszą pracę radcy prawnego, jeżeli do nas indywidualnie, ja tego chciałam wskazać, jeżeli indywidualnie do nas przyjdzie dany dyrektor, to jeżeli drugi dyrektor przyjdzie w tej samej sprawie, to my nie mamy możliwości jakby wydać innej opinii, bo tu jest ta opinia zawsze tożsama. Czy zostanie to wykładnią wskazane, czy wykładnia będzie jakby przez nas, przepraszam, teraz już nie mogę skupić myśli, czy te nasze interpretacje będą, tak jak powiedziałam, może nie narzucone, ale przekazane szkołom, to już jest inna kwestia z uwagi na to, że ustawodawca nie przewiduje wprost to w przepisach. I to są tylko nasze interpretacje. Dlatego też, jeżeli dyrektor, każdy, osobno zwróci się w danej sytuacji do nas o interpretację, ta interpretacja na pewno będzie tożsama do każdego przypadku. Ale czy to będzie w jakiejś formie takiej może wytycznych przekazane dalej, to musimy na pewno się nad tym zastanowić, ale oczywiście uwzględnię wszystkie zapytania, wszystkie wątpliwości, które zostały teraz tu poruszone i wcześniej i przekażę to na pewno pani naczelnik w takiej formie pisemnej.
Bardzo dziękuję. W takim razie wracam do tematu raportu. Zadałem już pytanie, więc poprosiłbym pani burmistrz albo panią naczelnik o odpowiedź.
Ja myślę, że to nie jest pytanie do mnie. Ja się nie zajmuję obiegiem dokumentów. Myślę, że Biuro Rady ma więcej do powiedzenia w tym temacie. My otrzymaliśmy wniosek 29 grudnia i na ten wniosek odpowiedzieliśmy państwu w ustawowym terminie. Dziękuję.
Mam taką wątpliwość, pani burmistrz, bo ja nie uczestniczyłem w komisji październikowej, więc mogłem nie wiedzieć, kto uczestniczył, ale państwo żeście uczestniczyli, więc tak trochę dla mnie jest, że ten wniosek do państwa nie dotarł. No byliście państwo na spotkaniu komisji.
Ale wniosek miał formę pisemną i ta forma pisemna do nas dotarła 29 grudnia. Wiele różnych spraw zostało poruszanych na tej komisji, niemniej jednak my albo odczytujemy protokół, albo dostajemy wnioski. Wniosek był, miał formę pisemną, który dotarł do nas w tym terminie, o którym panu powiedziałam, wobec czego myśmy terminu dotrzymali.
Dobrze, dziękuję. Mam pytanie, jeżeli chodzi o ten, to znaczy temat raportu. Chciałem najpierw państwa spytać, ja zadałem to pierwsze pytanie związane z tym, o czym pytałem, o co pytałem na poprzedniej sesji. Natomiast chciałem do państwa skierować pytanie, czy w kwestii raportu macie jakieś uwagi, spostrzeżenia? Ten raport dostaliśmy w styczniu, bodajże w połowie stycznia. Czy państwo macie jakieś spostrzeżenia, uwagi do raportu? Nie ma. Ja chciałem spytać, czy raport został dyrektorom przekazany, jeżeli chodzi o to pismo, które było skierowane do przewodniczącej Rady Miejskiej.
Pani naczelnik, może pani odpowie, bo ja nie wiem, czy został przekazany dyrektorom.
Powiem tak, my skierowaliśmy na pewno do państwa. Na ten moment, jeżeli państwo powiecie, że jest ok, mamy go przekazywać, to to zrobimy. Na ten moment ja osobiście, my tego jako wydział nie zrobiliśmy, więc jeżeli pan przewodniczący i państwo powiecie, że jest w porządku, możemy przekazywać i zawiera wszystko to, o co państwo poprosiliście, to natychmiast to zrobimy.
Dobrze, proszę pan radny Marcin Gadecki.
Panie przewodniczący, ja chciałbym tak od kilka kwestii takich, znaczy jedną kwestię taką formalną poruszyć w tej chwili. Absolutnie tu nikt z wydziału nie może tego raportu przekazać dyrektorom szkół. Pismo zostało skierowane do na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej i przewodnicząca Rady Miejskiej skierowała to pismo do komisji. I teraz my po złożeniu wniosku do organu pani przewodnicząca podpowiedź dyrektorom szkół przekazała, że trwają prace nad raportem i dopiero później jak będzie ten raport, to jest w kwestii pani przewodniczącej, aby ten raport przekazała dyrektorom szkół, bo na razie zostało tylko przesłane pismo przewodnie dotyczące tego, że prace nad raportem trwają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wobec tego chciałem państwa spytać o opinie dotyczące raportu, dlatego że powinniśmy jako komisja wydać opinię, czy raport zawiera wszelkie elementy, o które, bo tam wniosek był sformułowany w ten sposób, że raport należy uzupełnić o wszelkie pytania i wątpliwości Komisji Edukacji na komisji bodajże majowej, bo to była komisja majowa. Czy Państwo żeście analizowali, bo pytanie jest zasadnicze, czy analizowaliście ten raport, bo nie, ten raport nie jest w posiedzeniu, w temacie posiedzenia dzisiejszej komisji, bo jeżeli Państwo nie przeanalizowaliście raport, który został do Państwa wysłany, to proponuję, żebyśmy ten temat raportu odłożyli sobie na posiedzenie następnej komisji, żebyście Państwo się zapoznali, bo być może nie przewidywaliście, że będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, więc proszę Państwa o opinię w tej kwestii, co powinniśmy zrobić jako komisja. Proszę mi powiedzieć, czy mamy pozytywnie opiniować raport w sensie przekazania przez Panią Przewodniczącą tego raportu do dyrektorów szkół, czy damy sobie jeszcze czas na komisji lutowej i na lutowej komisji ewentualnie jakieś wątpliwości i szczegóły sobie będziemy mogli omówić i ewentualnie zadawać pytania. To proszę Państwa o opinię, dlatego że no, jakąś decyzję powinniśmy dzisiaj podjąć. Proszę Pan Radny Zbigniew Pan. Panie Radny, proszę mikrofon włączyć.
Panie Przewodniczący, zgadzam się, że należy to przełożyć na komisję lutową. Będzie pełna jasność i możemy decyzję podejmować. Dziękuję.
Dziękuję Panie Radny. Czy ktoś ma inne zdanie? Jeżeli nie, to ja też jestem tego zdania, żebyśmy jako komisja się do tego przygotowali, bo być może część z Państwa nie wzięła pod uwagę, że dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Wobec tego, jeżeli Państwo jesteście za tym, żebyśmy na komisji o tym rozmawiali, to proszę o podniesienie ręki, że jesteśmy jako komisja za. Tak, dziękuję. Dziękuję. Wobec tego, w sprawach różnych ten temat sobie poruszymy na komisji lutowej. Jesteśmy dalej w punkcie sprawy różne. Czy ktoś z Państwa ma pytanie w tym temacie? W tym punkcie bardziej. Proszę, Pan Radny Marcin Gawecki.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie dotyczące teraz przystąpienia do PPK. Czy mamy w tej chwili jakąś już informację, ilu pracowników w tej chwili będzie przystępowało. Pytanie też moje brzmi, ile też zabezpieczyliśmy w budżecie pieniędzy, środków na właśnie na ten cel. Wiemy, że on składa się z trzech części i ta część jedna leży po stronie pracodawcy i to też będzie związało się z zaangażowaniem środków. Wiemy, że środki, które otrzymujemy na naszą oświatę są niewystarczające i z roku na rok do tej oświaty dokładamy coraz więcej. Czy mamy już w tej chwili jakieś informacje, jak to będzie wyglądało w bieżącym roku? Dziękuję bardzo.
Proszę, Pani Burmistrz.
Panie Radny, jutro mamy naradę z dyrektorami placówek oświatowych i mamy w porządku obrad również PPK. Jutro zrobimy rozeznanie, ilu pracowników się zapisało. Także udzielimy Państwu informacji na następną komisję. Będzie informacja pisemna, słowna również. O środkach jeszcze nie wiemy. Będziemy rozmawiali z Panią Skarbnik. Także tyle wiedzy na dzień dzisiejszy. Dziękuję.
Dziękuję. Kto z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Jeżeli nie ma, to dziękuję Państwu za spotkanie. Zamykam posiedzenie komisji.
Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.